посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, Małgorzata Fremus, witam w kolejnych posiedzeniach. Dzisiaj naszymi gośćmi będą ludzie z kontrapunktu, ale związani z Ukrainą i także z Białorusią. Udało mi się namówić na rozmowę Janę Szostak, słynną performerkę, artystkę, aktywistkę, a także Katię Zawierzyniec ze Stowarzyszenia Migracja. Ale zanim nasi goście, to pierwsze wiadomości i Julia Мусатенко.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до українців у зв'язку з 10-ю річницею антитерористичної операції. Він подякував кожному, хто у цей складний час став до лав армії і боронив батьківщину. Звернення Сирського оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у неділю 14 квітня. Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася антитерористична операція, нагадав головнокомандувач. Сирський нагадав, що оголошення антитерористичної операції стало реакцією на захоплення міста Словенськ спецпідрозділом ФСБ Російської Федерації на чолі з міжнародним злочинцем за наказом очільника Кремля. Також він розповів, що у той час виконував обов'язки начальника штабу антитерористичної операції, а згодом заступника керівника. Після цього Сирський очолив антитерористичну операцію. Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть, заявив Сирський. Він також наголосив, що цього дня українці повинні згадати усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу України у протистоянні російській навалі. Інститут вивчення війни оцінює, що розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби національної безпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги. Але зараз для цього потрібна протиповітряна оборона Заходу. Українські посадовці висловлювали наміри розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії. Речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість, що в свою чергу зменшить залежність України від західної допомоги і особливо допомоги США Україні в довгостроковій перспективі. Президент України Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що Україна не може пом'якшити проблему відсутності достатньої кількості систем протиповітряної оборони і що лише системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволять Україні захистити Україну від посиленої ударної кампанії з боку Росії. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності. У тому випадку, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів.
Чекаю на свої гребні, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає того.
Dzisiaj w pozadynkach, proszę Państwa, tak trochę kontrapunktowo, ale też ukraińsko-białorusko i polsko oczywiście będzie. Są z nami w studiu
Joanna Szostak,
Kateryna Zawierzenec.
Joanna Szostak, no to taka firma sama w sobie, ale Katiu, ty też już dzisiaj firma sama w sobie, ale jednak reprezentujesz dzisiaj
Stowarzyszenie Migracja,
które od dobrych paru lat funkcjonuje w Szczecinie. Chcielibyśmy o kontrapunkcie powiedzieć, dlatego że będziemy, to dokładnie będzie tak za tydzień w ciągu dnia, będzie pochód, przemarsz, a może wspólna wyprawa przez miasto, jak to będzie?
Tak, a może wspólne tańce, raczej powiedziałabym, bo tak naprawdę geneza i założenie tego całego przedsięwzięcia tak naprawdę wzięła się od hasła, które dostałam w ramach festiwalu Kontrapunkt, w ramach zaproszenia podróżnych w dom przyjąć.
Bo ja przypomnę, to jest 7 aktów miłosierdzia. Trochę nawiązujemy do Caravaggio. Dzisiaj sporo o tym mówiliśmy, trochę kultury, ale ja tylko tu wyjaśniam, bo mnie bardzo zależy na tym wątku uchodźczym, ukraińsko-białoruskim, o tym dzisiaj będziemy mówić. Ale najpierw musimy wyjaśnić, skoro mamy Janę i Katię w studiu, no to wyjaśnijmy.
Tak, tak, dokładnie. Dostałam zaproszenie na szeroko pojęte działanie performatywne. No i długo się zastanawiałam, co tak naprawdę mogłabym
pokazać, zrobić.
Tak, tutaj zdziałać coś, żeby też miało no, tak zwany impact, czyli wpływ w miasto Szczecin, które jest samo w sobie, jak ja go postrzegam, od dzieciństwa, wielokulturowe, wielonarodowe. Bo moja prababcia po II wojnie światowej się przesiedliła razem z 5 rodzeństwa mojego dziadka. Dziadek nie mógł wyjechać, więc został w Białorusi. I to właśnie z tej okazji też jakby pamiętam od małych lat, że czas od czasu przyjeżdżaliśmy do Szczecina.
Została tutaj jakby zamieszkała w okolicach, tak? Czy samym w Szczecinie?
W samym Szczecinie, tak. Jest obecnie pochowana też na cmentarzu szczecińskim.
Czyli krótko mówiąc, jak to się dzisiaj Katia mówi, u nas nasza, tak?
Tak, tutejsza.
Tutejsza.
Tak, więc jakby rozumiejąc ten kontekst, chciałam też w ramach festiwalu również przypomnieć mieszkańcom i mieszkankom Szczecina, że no każdy z nas skądś pochodzi, prawda? Lata temu, kiedyś może Państwo słyszeliście, zaproponowałam w ramach też pracy artystycznej użycie słowa, stworzenie słowa Nowak zamiast uchodźca, Nowak z małej litery, jako homonimu najpopularniejszego nazwiska w Polsce. Dlaczego to wtedy się wydarzyło i tak zrobiłam? No to z tej racji, że etymologia tego nazwiska Nowak, jak to powiedział sam profesor Miodek, wynika z tego, że w średniowieczu, jedna z wersji, że w średniowieczu jeden niewolnik uciekał od jednego dzierżawcy do drugiego i był nazywany Nowakiem.
Czyli stąd, nowym jakimś.
No właśnie, ale też z drugiej strony, właśnie jeżeli na to popatrzeć, to w pewnym sensie no wszyscy my jesteśmy uchodźcami, Nowakami, prawda, przybyszami na tej ziemi, bo takie przemieszczenie w ogóle ludzi jako takich, nas, jako gatunku Homo sapiens przed 10 tysięcy lat temu było czymś normalnym. Później dopiero, jak ludzie zaczęli się osiedlać i to przemieszczanie stało się czymś dziwnym, takim właśnie migracja stała się coraz bardziej, no nie wiem, czy można użyć tego odpowiedniego słowa, no ale takim czymś egzotycznym, prawda?
No czymś bardziej skomplikowanym, bo jak osiadamy, to obrastamy rzeczami.
Dokładnie.
I trochę trudniej jest się potem z tym samym swoim dobytkiem przenosić. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o uchodźstwo, czy nowo przybycie do naszego miasta, to proszę Państwa, też chciałabym to podkreślić, że jednak to nie jest tylko nowum powojennego Szczecina, ale tutaj Polacy, Ukraińcy, myślę, że też Białorusini na pewno mieszkali przed wojną w czasach niemieckich, więc to zawsze było miasto wielokulturowe. Zawsze jak się jest miastem portowym, to takie szanse są oczywiście bardzo wielkie. Chciałabym, żebyśmy tutaj dzisiaj w posadankach porozmawiali o tym, bo tu też chodzi, dlatego powiedziałaś o tym tańcu, że tu chodzi o wspólne, radosne bycie. To nie chodzi
dokładnie
o to, żebyśmy się zasmucali, że zmieniliśmy miejsce, bo to czasami się tak zdarza. Czasami się przyjeżdża na staż i się zostaje, czasami się człowiek zakochuje i zostaje. Czasami, i to jest ta najmniej optymistyczna wersja, jest się wyrzuconym z własnego domu, z własnego kraju i też się musi gdzieś zostać, ale skoro już mieszkamy w innym miejscu, to się z tego cieszmy. I Katia, ty też, tobie w migracji też bardzo zależy na tym, żeby, myślę, że dlatego też się, chociaż myślę, że sama nasza bohaterka jest też takim dobrym powodem, żeby do tego projektu wejść, ale to, żebyśmy żyli tu radośnie, to też i uchodźcy z Ukrainy, żeby żyli tu radośnie, to też jest dla ciebie bardzo istotne.
Oczywiście, wielu lat pracując nad integracją, zachęcam wychodzić do ludzi, wychodzić do sąsiadów, rozmawiać, próbować rozmawiać w nowym języku, w innym języku, po prostu się nie bać. Często tak jest, że jak czegoś nie znamy, to tego się boimy. Jak chodzimy do pokoju, w którym nie ma światła i to jest nowy dla nas pokój, to się boimy, że napotkniemy się na jakieś ostre kąty, że nie wiadomo, co jest w ciemności. Dlatego ważnie zapalać te lampki sobie nawzajem i po prostu obserwować coś dookoła, rozglądać się, zapoznawać się. Czasem ten pokój się okaże bardzo przytulny, wygodny, bezpieczny. I często tą metaforę właśnie wprowadzam w tłumaczenie moim rodakom i też osobom, które przychodzą do migracji, że spróbujcie wyciągnąć rękę, spróbujcie zagadać, albo jak ktoś was zagaduje, to też spróbujcie
się odpowiedzieć.
Otworzyć się, jak ktoś coś daje, co chce dać, jak dają wsparcie. Osoby, które szczególnie uciekali przed wojną, no nie są bierni, przyjechali i od razu pytali, gdzie szukać pracy, gdzie możemy zatrudnić się, gdzie mamy legalizować pobyt, co mamy zrobić. I byłam bardzo dumna wtedy i aktualnie z tych ludzi, które tutaj budują po prostu społeczeństwo, miasto. Są już szczecinianami, tak jak ja mówię, że jestem szczecinianką tego miasta, mimo że nie jestem Polką, ani z obywatelstwa, ani narodowości. I faktycznie próbując, zachęcając osób żyć tu i teraz, nie myśląc o przeszłości, o przyszłości, a kiedy się skończy wojna, a kiedyś tam, odkładając życie na przyszłość, no,
wiesz,
i będąc,
ja myślę,
w tym syndromie przyszłości.
Ważne, ale nie wolno, rzeczywiście, nie wiem, czy ja patrzę na was, jesteście sporo młodsze ode mnie, ale mimo wszystko tak jest, że mam wrażenie, że my za bardziej żyjemy przeszłością, przyszłością, a zapominamy o teraźniejszości. A to działanie ma być tu i teraz. Mamy się bawić, mamy być ze sobą, mamy spoglądać na siebie, a co jeszcze ważniejsze, po pandemii mamy ze sobą rozmawiać, mamy tak. się, no nie chcę powiedzieć, że zaraz przytulać, bo może to będzie trudne w czasie takiego pochodu, ale możemy spróbować.
Ktoś potrzebuje, to jesteśmy otwarte.
Tak, dokładnie. W ogóle też sam pochód właśnie oprócz muzyki tanecznej, jakby kompozycji, którą otworzył muzykalny kompozytor Moritz, to również ten pochód będzie zawierał słuchowiska, jakby poszczególne fragmenty wypowiedzi, właśnie dzięki też Fundacji Migracja też znaleźliśmy osoby z Ukrainy, z Białorusi, ale też z Łotwy, z poprzedniej generacji, które dzieliły się swoimi też przeżyciami, ale również też tym, co oni spostrzegają w Szczecinie dobrego, co również im się przydarzyło tutaj dobrego. Również, tak jak zacytuję jedną z właśnie bohaterek słuchowiska, która właśnie bardzo też czuły, wrażliwy sposób opowiadała o swojej historii, o tym, jak się zmagała właśnie ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie, bo to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, które spotyka ludzi z doświadczeniem migracji, że jakby się nie poddaje, wstaje, patrzy do lustra i mówi, że dobra, nowy dzień, jestem rada, idę dalej, żyję. I oczywiście jest trudno zebrać dla mnie samej, dla pewnie innych wrażliwych, nieobojętnych ludzi na to, co się dzieje codziennie w Białorusi. Na przykład cały czas ten wymiar niewidzialnej wojny istnieje. Cały czas są codziennie nowi więźniowie polityczni. Nie ma wiadomości o tych, co siedzą w więzieniu, tak? Ponad 1800 osób. I trudno jest w takich warunkach, właśnie w kolejnych śmierciach w Ukrainie, które
są codziennością
także, jakby trudno wykrzesać z siebie i też jakby wyrościć, wypączkować ten pozytyw. I też takie było założenie, żeby właśnie w tym pochodzie i też żebyśmy jednak spróbowali wzajemnie się wspierać i te cząsteczka po cząsteczce, ten, jak te puzzle dodawać.
Jak to mówią, kropla drąży skały,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. I że mimo tej właśnie, tej niewiadomej też przyszłości w naszych krajach, prawda, w Polsce też jakby jest sytuacja w związku z wojną w Ukrainie również jest
niepewna, no powiedzmy niepewna, sobie szczerze, bo tak, my jest, często zapominamy, a jeszcze tak. My tu w Szczecinie jesteśmy dość daleko, to jest 1000 kilometrów od granicy, więc myślę, że czujemy się trochę bardziej, powiedziałabym, bezpieczni, ale trzeba rzeczywiście uważać.
Dokładnie i też właśnie też z drugiej strony zazwyczaj, nie wiem, czy kojarzycie, ale też na przykład co niedzielę wolni Białorusini, Białorusinki spotykają się pod słonecznym zegarem w Szczecinie. Jest tych, no właśnie, jak byłam kilka miesięcy temu przy okazji warsztatów, no było z 7-10 osób, prawda, z biało-czerwono-białymi flagami, ale przychodzą co niedzielę, żeby pokazać, że oni są, że mimo wszystko, że my istniejemy.
Nawet sobie wzajemnie, prawda?
No właśnie, tak, dokładnie. Nawet tym przejeżdżającym też dodatkowo samochodom, którzy widzą tą obecność i tak samo, ale to też zazwyczaj również smutne spotkania, bo to spotkania, które przypominają ten ból, który my mamy, którym jakby się mierzymy codziennie. Tak samo w kontekście ukraińskim, prawda, są, ostatnio było wielkie protesty w związku z, manifestacje w związku z rocznicą wybuchu wojny. I wiadomo, że to nie jest pozytywny powód do tego, żebyśmy się spotkali razem. Dlatego też właśnie tak
brew
pomyśleliśmy. Tak,
prawda?
Dokładnie. Że może jednak zmienić ten paradygmat tego, że spotykamy się na ulicach tylko dlatego, że mamy ten zawsze negatywny powód.
Może, że mamy duży ból.
Dokładnie.
Czyli możemy ze sobą, ja też myślę, że może w mniejszym stopniu Białorusini, ale myślę, że Ukraińcy, a szczególnie Ukrainki przyniosły do Polski coś, o czym byśmy zapomniały. Mówię o wiankach. One są piękne, kolorowe. Mhm. To jest taki bardzo łatwy sposób, żeby... To nie chodzi o to, żeby zamanifestować swój patriotyzm, ale żeby delikatnie zaznaczyć w sposób niezwykle piękny. To widać było na manifestacji ostatniej, prawda, Katiu, że no jesteśmy, niektóre dzieci noszą pół na pół, troszkę są takie żółto-niebieskie albo biało-czerwone. Jak noszą biało-czerwone, to też nie wiadomo, czy to polskie, czy białoruskie. Ja myślę, że możemy to wszyscy kupujemy bez żadnego problemu. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście zwróciłaś, Jana, na taką rzecz, uwagę, na którą my na co dzień nie zwracamy. Jakoś tak nie chcemy się dzielić radością, smutkiem chętniej, tak?
Tak.
Bo może dlatego, że ból po prostu czuwamy, a radość wydaje się nam taka oczywista. Więc to może powiedzmy, przez tydzień wiem, że będziecie jeszcze mieli różnego rodzaju warsztaty, ale już wam nie będę przeszkadzać, ale powiedzmy, gdzie się kiedy spotykamy, co mamy zrobić, co powinniśmy zrobić. Ja tam przyjdę z mikrofonem, ale też przyjdę się pocieszyć razem z wami, więc...
Dokładnie. To przede wszystkim no przyjść, no może nawet jak ktoś nie ma tego śmiechu, może właśnie po to przede wszystkim i dla tych ludzi, którzy nie mogą albo nie mają siły się śmiać. My to robimy teraz właśnie, płaczę, bo to jest niezwykle też...
To jest w ogóle, proszę państwa, niezwykłe, bo myśmy ani razu starały się nic nie powiedzieć, co by wywołało te łzy, ale tak. Te łzy są w nas, dlatego że chcielibyśmy, żeby to wszystko, co jest tak niezależne od nas, no bo jednak trochę ta wojna nie jest zależna od nas. Możemy manifestować, możemy pomagać, wpłacając pieniądze na różne organizacje, ale nie mamy żadnego wpływu na to, że w Ukrainie Rosjanie zrzucają bomby, a w Białorusi ludzie za to, że pomyślą inaczej, bo mam takie wrażenie, że nawet za samo myślenie można trafić do więzienia, do jakiegoś łagru i komuś ktoś może zmarnować życie. Rzeczywiście wzruszyłyśmy się tutaj wszystkie trzy, nie tylko dlatego, że jesteśmy kobietami, ale myślę, że dlatego, że za naszymi słowami, może tego może właśnie nie widać i może nie do końca słychać, jest coś, na co, gdzie czujemy się bezradne. I w związku z tym, tym bardziej musimy się spotkać w niedzielę, w przyszłą niedzielę o godzinie
12 na Placu Solidarności. Wyjdziemy stąd tańcem, mam nadzieję, tańczącym krokiem do Urzędu Miasta.
Tą całą, już Państwo wiedzą, dlaczego my mamy taki, nazwijmy to taki, no może nie tyle co deptak, ale taki szpaler drzew, które rosną po obu stronach i na szczęście, że ten tramwaj tam nie jeździ, bo mamy kilka takich ulic, gdzie te miejsca zostały zamienione w tor, właśnie w miejsca, gdzie jeżdżą tramwaje i po prostu przychodzimy. Dobrze, żebyśmy zabrali ze sobą, jak mówię, panie mogą te wianki, możemy jakąś flagę, kotuliony, co tam chcemy, tak?
Tak, albo też po prostu ubrać kolorowe rzeczy, które gdzieś tam może się zataiły w szafie.
Czyli jak mamy czarną kurtkę, to ubieramy raczej kolorową chustkę na to, prawda?
No,
chociaż mam nadzieję, że będzie ciepło tak jak dzisiaj było, że to, no, nie spoglądałam jaka będzie pogoda, ale jestem pewna, że zawsze przy kontrapunkcie było cieplutko, więc myślę, że i tym razem tak będzie. Chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że zapraszamy Państwa na kontrapunktowe wydarzenia. Za chwilę chciałam jednak trochę o emigracji, o byciu uchodźcą troszkę porozmawiać.
Sprawa w tom, że mnie nie ma tom, teraz nikoli ничего nikom, теперь діля свою кол і більше. Але врешті, а втім, як у мене будім, я лишила його на людей, на кутів, а пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди, такі суди, за день свої бетонні суди, а де шикуватись, сохнути людям першу, другу сорту, а люди такі, такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третього сьому герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.
Za chwilę oczywiście wrócimy do naszych gości, ale przedtem kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
Наразі в Україні функціонують 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, на яких працюють майже 300 тисяч людей. Джерело – президент Володимир Зеленський з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу, повідомляє сайт президента. Зеленський зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого. Пряма мова. Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обов'язково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти і зберігати безпеку. Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво. Нагадаємо, 13 квітня 2022 2022 року двома ракетами «Нептун», які розробили та виготовили українці, знищено російський ракетний крейсер «Москва». На честь цієї події указом президента торік було встановлено професійне свято працівників українського оборонно-промислового комплексу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Ради з питань співпраці з Україною – громадського органу, який займатиметься двосторонніми відносинами і питаннями відбудови. Джерело уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль в інтерв'ю ПАП, повідомляє Європейська правда. Коваль сказав, що очолить новостворену Раду співпраці з Україною. Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів, додав він. У межах Ради функціонуватимуть робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами і матиме представників в регіонах, розповів Павел Коваль. Він уточнив, що детальніше структуру і функції органу визначить найближчим часом. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин. Ми виходимо з припущення, що вони є унікальними не лише через історичні питання, а й через участь Польщі у допомозі Україні, яка захищається, та роль Польщі у процесі її відновлення, підкреслив Коваль. Нагадаємо, Павел Коваль, колишній посол Польщі в Україні та депутат Сейму, був призначений уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України на початку року, після приходу до влади прем'єра Дональда Туска. Серед актуальних проблем двосторонніх відносин Варшави-Києва – блокування кордону польськими перевізниками та фермерами, яке шкодить економіці обох країн.
Під облачком я вір похилений, співат на нім пташок примилений. Слухай, мила, як тот пташок співат, же з любові нич добра не биват. Же з любові, же з любові нич добра не биват. Ці та любов є от Бога дана, ціле може дяволом підшептана, хоч би з нехтів, то мусиш любити, хоч би з нехтів, прото маєш терпіти. Хоч би с не хотів, хоч би с не хотів, прото маєш терпіти. Моя мила, ти покусо єдна. Уж тя люблю не рік, ані не два. Ти мені дала зілляся напити. Ей, же не можна як без тя жити. Ей, же не може, ей, же не можна як без тя жити.
Ja przypomnę, że Jana Szostak i Katia Zawiżyniec są naszymi gośćmi dzisiaj w Posydenkach. Niezależnie od tego, czy się jest uchodźcą z Ukrainy, czy uchodźcą z Białorusi, to myślę, że może być równie trudno albo równie dobrze w Polsce. Jak to jest u ciebie? No powiedziałeś, że jesteś chyba od 12 lat, przyjechałaś tu do szkoły i tak zostałaś. Ale fizycznie, bo serce to tam cały czas na Białorusi, nie?
Tak, oczywiście mam tam część rodziny i nie mogę obecnie wracać ze względu na...
No ja myślę, że ty nie możesz, nie?
Tak, ze swoją działalność, ale również za to, że...
Za twoje krzyki, przepraszam, że tak powiem, ale myślę, że za krzyki na pewno tak.
Tak, ale też oficjalnie za to, że jestem też współprowadzącą już teraz ruchu obywatelskiego Fundacji Partyzanka, które wspiera informacyjnie ludzi nowo przybywających do Polski na kanał i ten kanał Telegram. Właśnie proszę też zrozumieć, to jest taki przykład taki, no, który pokazuje ten cały surrealizm, który dzieje się w Białorusi, no bo ten kanał na komunikatorze Telegram został stworzony jako no, też apolityczny. Tam są tylko praktyczne informacje na temat tego, co się dzieje, jakby jak radzić sobie z dokumentami. Dziewczyny, które właśnie odpowiadają, najczęściej się do nich zwraca około 20-40 zgłoszeń dziennie, no to są też takie bytowe sprawy, typu właśnie jak zarejestrować dziecko do szkoły, do przedszkola. Są rzeczy, które cały czas są nowe, też się zmieniają, różne kwestie też, więc no i właśnie ten kanał Telegram został uznany za ekstremistyczny według ministra spraw zagranicznych reżimowej Białorusi i został wniesiony na listę właśnie ekstremistycznych, czyli to znaczy, że każdy, kto bierze jakikolwiek udział albo dołączył się do tej działalności partyzanka, no jest również ekstremistą.
Czyli jesteś ekstremistką, tak?
Tak, tak. Więc także tak, za pomoc i wsparcie tych nowo przybywających. Więc tak, ale ja już jakoś tak się właśnie nauczyłam to dzięki temu, że tak powiem, pracę w zawodzie, prawda? Jako że jestem artystką sztuk wizualnych, to no i też przy okazji wykładowczynią na ASP, no to mam takie poczucie, że jakby Polska jest moim domem i w sumie od 2020 roku, czyli od czasu białoruskiej rewolucji, moje życie się podzieliło na przed i po. I właśnie jak trochę się śmieję, no tak z polskiej artystki stałam się białoruską aktywistką i to jest taki powrót do korzeni. I oczywiście, że chciałoby się wracać tam i też mieć kontakt z krewnymi, z którymi ze względów właśnie bezpieczeństwa nie mam kontaktu. No, ale to też właśnie to, co chciałabym też również przekazać w tym pochodzie, też, że no właśnie, my jesteśmy tu i teraz, żyjemy, jest nowy dzień. Tak, nasze możliwości są ograniczone w jednym zakresie, ale w drugim mogą być nieograniczone i bardziej otwarte. I dlatego też właśnie zbieram również siły, żeby i też ten pozytyw w sobie. Oczywiście nie jest łatwo, to nie jest tak, że nagle sobie przyjdziemy i będziemy... I jeszcze jakby, że na co dzień tak jakby mamy tą radość, prawda? I to jest praca, długa praca, żeby tą radość z siebie wydobywać i dzielić się z innymi. A jak właśnie się zacznie się dzielić, to ona się szybko zaczyna powielać, więc dlatego ten pochód.
To jest oczywiście bardzo ważne. O tym pochodzie, jak mówiłyśmy na początku naszej audycji, warto po prostu się do niego dołączyć. Mówiąc o uchodźstwie, tak sobie pomyślałam, że ta sytuacja jest oczywiście bardzo bolesna. Katia, ty też przyjechałaś dlatego, że byłaś ciekawa świata do Szczecina, prawda? Na warsztaty. To nie jest tak, że sobie zaplanowałaś, pojadę, już nigdy nie wrócę i że po drodze jakby wojna, to ja też tam na pewno nie. To też nie tędy droga, nie ten myśl. Ale tak sobie pomyślałam, że to dzisiejsze nawet wasze uchodźstwo powoduje, że ja nawet sama myślę, że my Polacy zaczęliśmy bardzo o wschodzie myśleć inaczej, to znaczy i o Białorusi. Ja na pewno od 20 roku, muszę się przyznać, biję się w piersi, jest mi bardzo głupio, bo zawsze, może nie teraz, że źle myślałam o Białorusinach, bo to nie, absolutnie nie tak, ale jakoś tak nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się jako naród poddajecie. Wynikało z tego, że ja po prostu nic o was nie wiedziałam. Dzisiaj wiem, jestem... Ta cała sytuacja bardzo trudna, dla was. Myślę, że też zmienia wasz obraz w Europie. To jest dokładnie to samo, co myśmy w latach 80. przeżyli, kiedy świat zobaczył, że Polska to nie Rosja, że Polska to nie część Związku Radzieckiego. Tak samo jak dzisiaj już, no ja to trochę dłużej też wiem, bo z racji posydanek, ale czujesz, że to wasze uchodźstwo spowodowało, że Ukraina jest innym krajem dla Europy, że to już nie jest część jakiejś wielkiej monarchii rosyjskiej, prawda? Czujesz to tak?
Tak, obserwuję, czuję, widzę, jak nagle nazwiska znanych artystów, pisarzy, poetów nagle już nie są ruskie, a na przykład białoruskie albo ukraińskie.
Znaczy, że wreszcie są.
I wszędzie na świecie zaczynają te pomniki w języku angielskim zmieniać po prostu napisy z tego, że to jest radziecki jakiś artysta albo pisarz.
A on wcale nie taki, nie?
I zmieniają to na ukraiński, białoruski.
No to Ukraina... jest ciekawy wątek, wiesz? Jakoś nie zwróciłam na to uwagi, a to jest piękna rzecz, to zajmę się tym, na pewno obiecuję Państwu w posiedzeniach, że trochę więcej na ten temat porozmawiam, bo to jest ciekawe, to jest taka ta kropelka, o której ty mówiłaś. Mm-hmm. To jest właśnie, dzisiaj zmienimy napis na pomniku, a jutro już kolejny będzie wiedział, że to jest...
Ukraiński artysta i Czajkowski też był urodzony w Ukrainie, Gogol. I...
No wiesz, ale z Czajkowskim i z Gogolem to ja nie mówię, że ja mam co do nich wątpliwości, bo data urodzenia, czy miejsce urodzenia jest miejscem urodzenia. No pytanie, jak oni się czuli, prawda? No nie wiem, czy Czajkowski nie musiał się inaczej czuć po prostu, bo Gogol to jest jeszcze inny czas, prawda? Ale Czajkowski to jest XX wiek i myślę, że tak dobrze, no, to myślę, że miał być może większe problemy, bo w ogóle by nie zrobił kariery, gdyby. Więc to są też inne czasy. Ja bym nie chciała ich za bardzo usprawiedliwiać, ale na pewno bym ich nie ganiła, prawda?
Nazywamy to Czajkowskiego ukraińskim kompozytorem.
Pytanie, czy Czajkowski tak się czuł? Tak, mam nadzieję,
nie dowiemy
że tak.
się.
Znaczy, tak. No, nie, myślę, ale... że jakby tak zrobić porządne badania, to coś by się na ten temat... Tak,
oczywiście no, praca fakt, w którym się urodził, to już. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, Ukraina ceną krwi jest widoczna.
Katia, dodaj nie ceną krwi, ceną rzeki krwi.
To są, tak, i to się zaczęło 10 lat temu i trwa dalej. I to są ogromne oceany krwi, tak? Bo jeżeli mówiąc też o ekologii, o zwierzętach, rok temu była katastrofa w Kachowskiej, z Kachowską Tamą i wychodziliśmy na protest Stop Ecocide i oczywiście to te wszystkie rany bolą i wychodzimy z tym. Za tydzień chcemy też wyjść z tym, że żyjemy dalej, jesteśmy dalej Ukraina, tak samo jak Białoruś jest krajem, są krajami niepodległymi z narodowością, jest dalej nacja. Tu mówimy o tym, że żyjemy, działamy, mimo tego, że dawno mieszkam w Polsce, no to wątek ukraiński był dla mnie ważny i jest. I zawsze robiłyśmy jakieś takie integracyjne pikniki. Właśnie na czym polega integracja, że my się wymieniamy doświadczeniami, słówkami, tradycjami i to jest pięknie. Szukamy tych różnic i podobieństw kulturowych w kulturze polskiej, ukraińskiej, wspólnej historii i to jest piękne. I zachęcam po prostu dołączyć. Już sama obecność będzie mega ważna, a tam jak jeszcze potraficie ze sobą zabrać swoje hasło albo ubrać się, to w ogóle będzie zadanie z gwiazdką i zachęcam. A teraz wychodziłyśmy ze stowarzyszenia i pani z Ukrainy, która również przyjechała tu w związku z wojną, obserwując jakieś nasze propozycje, powiedziała, że ale mamy jeszcze dodać jakieś wyjście. Słuchajcie, no ale życie trwa dalej. I zaczęła mówić o tym, że życie trwa dalej i chcę o tym mówić. I taki człowiek, który zaczyna od zera swoje życie w Szczecinie, już 2 lata chodzi do szkoły policjalnej, pracuje, uczy się języka, chce się realizować. I ona mówi, ja zupełnie nie odwracam się do przeszłości. Nie żyję tylko przeszłością, że jak wrócę do Ukrainy, jak skończy się wojna, a po prostu próbuję tu i teraz żyć, walczyć o życie tutaj.
Bardzo ładne hasło. Próbuję po prostu normalnie żyć.
Tu i teraz żyć, tak, dokładnie. Ja też chciałam się zwrócić do już Szczecinianów i Szczecinianek, którzy tutaj mieszkają od pokoleń, ale też mają korzenie, które pochodzą z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, ale też pewnie jakby trudno sobie wyobrazić, ile tutaj narodowości.
To nie musi być tylko wschód, to może być też
tak,
zachód,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, z Niemiec też, prawda? Żeby też, zapraszam was, być może pamiętacie jakieś słowo, które wasze matki, ojcowie, babcie, dziadkowie nowomowe mówili, używali tego właśnie mieszanego języka, żeby też z tym słowem przyjść, się podzielić z tym właśnie takim elementem dodatnim, który my jako ludzie o mieszanych korzeniach, pochodzeniach mamy w sobie, bo łączymy te języki różne i wytwarzamy nowe słowa, które, no, które są tak naprawdę taką dodatkową wartością w tym polskim języku i to jest właśnie, to jest piękne.
Ja myślę, tak sobie pomyślałam w trakcie naszej rozmowy, nie chciałabym kończyć smutno, wieczór jest tak sobie pomyślałam, że to życie wbrew i takie życie codziennością, czasami pełnego, ta codzienność jest pełna znoju i takiego trudu, ale przecież też często jest radosna. Mam takie wrażenie, że to jest też przygotowanie do tej przyszłości, do tej wolnej Ukrainy i do tej Białorusi. To nie o to chodzi, że jak jutro się skończy wojna i reżim upadnie, to za chwilę pakujecie walizki i tam wracacie, ale przygotowujecie siebie mentalnie, wszystkich ludzi dookoła, do tego, żeby z tamtej wolności, która przecież przyjdzie, ja mam nadzieję, że lada dzień, żeby umieli korzystać. To też o to trochę chodzi, żebyśmy później, jak to dostaniemy, to żeby nie było tak aha, i co? I co dalej? To żebyśmy też umieli się z jednej strony odbudować, bo myślę, że obie ojczyzny trzeba będzie odbudowywać.
Tak.
Być może na Białorusi, w Białorusi niekoniecznie w sensie fizycznym, ale psychicznym tam będzie bardzo dużo, równie dużo do zrobienia jak w Ukrainie. Macie też takie wrażenie, że to może być, też do tego tak można podejść?
Tak, no zdecydowanie. Nie wiem, jak ty uważasz.
Czasem z dziewczynami żartujemy, że jak zwyciężymy, to Wojska Polskiego będzie cała w stołach i z Horilką i Salą, ponieważ to jest
trochę
najdłuższa
trudno. Ulica
w Szczecinie.
Na kilka kilometrów.
Będziemy świętować. Psychologicznie nastawiamy się, robiąc jakieś grafiki albo warsztaty artystyczne, budując jakieś plakaty z dzieciakami, z młodzieżą też również. Zachęcam tworzyć coś na Dzień Zwycięstwa. Bo na przykład,
żeby być gotowym, prawda?
Tak, za każdym razem, jak jest jakaś rocznica smutna, albo miało nadejść 24 lutego, to jest, była druga rocznica od pełnomasztabowego inwazji, no to młodzież zapytali, jakieś transparenty, a ja mówię, poczekaj, jeszcze jest styczeń, zróbmy może na Dzień Zwycięstwa plakaty. I z tymi plakatami też wychodzimy.
To jest bardzo piękne i myślę, że to jest dobre podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze mamy chwilę, tak? Tak,
tak, tak. Właśnie jeszcze chciałam dodać po skryptum, bo to też w nawiązaniu do w ogóle też jakby genezy pochodu właśnie, jak zapraszaliśmy ludzi z różnych krajów i o różnych korzeniach, krańców mieszkanek Szczecina, ale ja również zapraszam tych rodowitych, tych, co uważają, że tutaj urodzili się i od wieków są Szczecinianami, Szczecinienkami. Dlaczego? Bo Olga Tokarczuk kiedyś powiedziała bardzo trafne określenie, które zapamiętałam, że tylko ten inny na nowej ziemi potrafi obiektywnie zobaczyć i sportretować to, co się dzieje w tym kraju. Więc właśnie ci inne, czyli my, właśnie jesteśmy i chcemy być taką wartością dodaną do i coś dodawać, wnosić do kultury polskiej i to w sumie chyba jest jedna z też, jak pewnie Katarzyna powie, dla mnie też takich również celów swojej twórczości, swojej działalności, zawsze będąc tutaj i też używając kilku języków, kilku kultur, chciałam być i chcę być tutaj użyteczna, by wnosić nową perspektywę. Przy okazji właśnie pochodu, taką pozytywną, mam nadzieję.
No, o pożyteczności myślę, że wielu uchodźców możemy naprawdę mówić sporo. To, że w sklepach wielu z nich pracuje i nie ma już problemu z brakiem personelu.
Dokładnie.
To, że przepraszam, bo często robią to mając dużo wyższe wykształcenie, że sprzątają nasze biura, często domy, to też powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo istotne. Choć uważam, że rzeczywiście tak jak wcześniej powiedziałaś, wychowują dzieci i tak dalej, płacą podatki. Chociaż chciałabym, żeby tak jak zwróciłaś uwagę na to na początku i też chciałabym, żeby oni pamiętali o tym, żeby jednak pracować w swoim zawodzie, że nie po to się wykształcili, że jak chodził 5 lat na studia lekarskie, to niech robi wszystko, żeby tym lekarzem być, no może to nie będzie od razu, może nie od razu własny gabinet założy, ale może rzeczywiście niech, chociaż myślę, że lekarze są dość uparci, ale jest wiele innych zawodów, które gdzieś ludzie poddają, no rzeczywiście można się nauczyć nowego. Wiele ciepłych słów mimo wszystko, mimo że trochę się popłakałyśmy dzisiaj, padło i to jest takie, proszę Państwa, dobre przesłanie na nadchodzący tydzień. W pozydenkach za tydzień słyszymy się znowu, a dzisiaj jeszcze raz przypomnę, za tydzień dokładnie, w niedzielę, przyszłą niedzielę, to będzie 21, spotykamy się o godzinie 12 na Placu Solidarności. To w ramach kontrapunktu, ale jak ktoś niekoniecznie teatrem się interesuje, też jest mile widziany. Dziękuję bardzo. Jana Szostak i Katia Zawiżeniec były dzisiaj naszymi gośćmi.
Dziękuję, Gosiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Облачком я вир зеленіє, космот мила, як ним вітер віє, може вирве його з коріннями, мила моя, що то буде з нами.
Powolutku dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze mamy dla Państwa garść wiadomości i Julia Musatenko.
Дослідники з університету Саутгемптона провели велике опитування, щоб оцінити вплив війни, що триває, на психічне здоров'я українців, вимушених покинути свої домівки. Опубліковані в журналі Global Public Health результати дослідження свідчать про високий рівень посттравматичного стресового розладу і генералізованої тривоги як серед біженців, так і серед внутрішньо переміщених осіб. Від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року понад 13 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Як вплив війни, так і переміщення населення сильно позначилися на психічному здоров'ї. Особливо це торкнулося літніх людей, тих, хто доглядає за дітьми та інших вразливих груп. Було опитано понад 8 тисяч осіб, включно з біженцями та внутрішньопереміщеними особами. Майже 80% тих, хто залишився в Україні, і більше половини біженців повідомили про вплив на їхній моральний стан вибухів. Практично 70% усіх учасників опитування відзначили підвищену тривожність, причому ті, хто залишився в Україні, відчували вищий рівень тривоги і частіше страждали від хворобливих спогадів. Дослідження вказує на те, що внутрішньопереміщені особи стикаються з більш серйозними наслідками для психічного здоров'я, ймовірно, через триваючий вплив війни. Однак і в біженців усе не райдужно. Автори дослідження наголошують на необхідності надання підтримки та допомоги в галузі психічного здоров'я як одного з пріоритетів гуманітарної допомоги. «Укрпошта» презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва, безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки. Він був створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти». До поштового блоку увійдуть 6 світлин, на яких зображена зброя українського виробництва. Це розвідувальний безпілотний комплекс «Шарк», ударний дрон «Лютий», ФРВ-дрон «Ескадрон», САУ «Богдана», бронеавтомобіль «Козак», морський дрон «Магура В-5». Марки представили генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камищиним. Загальний тираж поштового блоку – 120 тисяч екземплярів. Раніше голова «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки «Зброя перемоги Made in Ukraine». Українці змогли придбати її вже 13 квітня у День працівника оборонно-промислового комплексу України. Генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив, що компанія планує випустити нову марку із поштового блоку міста героїв, присвячену Чернігову. Перед цим «Укрпошта» випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. До побачення. Бережіть себе.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Za uwagę dziękuję także Julia Musatenko. Słyszymy się za tydzień, ale wcześniej, przypominam, widzimy się o godzinie 12 na Placu Solidarności, żeby po prostu wspólnie ze sobą pobyć. Dobranoc, a były C.
Посиденьки.
Чили розмови українські.